Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, przed nami kolejne spotkanie w ramach Gościa Dnia Radia Rodzina. Dzisiaj taki nieco inny klimat. Można by było pomyśleć, że słuchają Państwo cyklicznej audycji na misyjnym szlaku, ale tak nie jest. Właśnie możemy spotkać się w naszym radiowym studio z jednym z naszych kapłanów, który posługuje na misjach, o tym już za kilka chwil, ale też cieszymy się, że pojawiają się takie propozycje, które pozwalają nam nieco lepiej poznać naszych misjonarzy. Tak też stanie się i dziś. Witamy w naszym studiu księdza Łukasza Więcława. Szczęść Boże!
Szczęść Boże wszystkim!
Jak to jest wrócić chociaż na moment z powrotem do ojczyzny?
No na pewno jest to przeżycie dosyć wielkie, chociaż powiem szczerze, że zaskoczyła mnie zima. U nas bardzo gorąco, a tu zimno, no ale sam fakt spotkania się z bliskimi, z rodziną, no to na pewno rozgrzewa bardzo.
Zdecydowanie tak, bo spotykamy się w takim momencie szczególnym, właśnie kiedy ksiądz Łukasz na taką przerwę powrócił do Polski z Ekwadoru. A jak ta historia się rozpoczęła? Właśnie teraz przechodzimy do tego aspektu naszej rozmowy. Jak zaczęła się księdza droga do posługi misyjnej? Czy był to impuls, długie dojrzewanie, a może konkretne wydarzenie, które zaważyło na decyzji o wyjeździe?
No najpierw chyba było takie długie dojrzewanie. Ja bym powiedział nawet, że te dwie rzeczy wspólnie. Bo najpierw było takie dojrzewanie troszkę tam w seminarium, później już na pierwszej i drugiej parafii tutaj w Polsce. A impuls był taki, że to było w momencie, kiedy jeszcze ksiądz biskup Stanisław Napierała ogłosił, że można prosić o wyjazd na misję, że on chętnie wyśle, więc ja skorzystałem z tego i wysłałem rzeczywiście pismo do księdza biskupa Stanisława, ale myślałem, że to tak, on to za 2 lata gdzieś dostanę odpowiedź. Podczas gdy ta odpowiedź doszła po 10 dniach, po 2 tygodniach, więc już wiedziałem po 2 tygodniach, że mam furtkę otwartą.
Czyli ekspresowe tempo.
Ekspresowe, bardzo ekspresowe. Mnie bardzo zaskoczyło to tempo, ale no, bardzo się cieszę. Wtedy się cieszyłem i teraz jeszcze bardziej.
A dlaczego właśnie Ekwador? Czy to ksiądz wybrał kraj, czy raczej kraj wybrał księdza?
No Ekwador, ja najpierw byłem w Urugwaju 5 lat, także z Urugwajem w sumie na misję to była historia troszeczkę inna, bo ja to chciałem bardziej do Meksyku lecieć. No ale tam troszkę się pomieszały te plany, nie było gdzie lecieć. No i spotkałem biskupa w Centrum Formacji Misyjnej, biskupa urugwajskiego, który przyleciał tutaj, żeby szukać księży do swojej diecezji. No i tak wyszedł Urugwaj. No ale, bo ja też tak sobie powiedziałem, no to niech już wola Boża się tutaj dzieje. No i ten Urugwaj. A później, kiedy skończyłem kontrakt w Urugwaju po 5 latach, no myślałem o Peru albo Ekwadorze. No ale tak troszeczkę, tam też w Peru się zamieszały trochę sprawy, więc nie było już innego wyjścia. Ekwador.
Czyli ta otwartość w sercu, ona na pewno otwiera przed nami takie furtki, o których czasami nawet nam się nie śniło, ale Bóg wie, dokąd nas prowadzi. Czyli tak jakbyśmy mieli podsumować, ile lat już trwa ta posługa misyjna?
No 13 lat już jestem na misjach. 5 lat byłem w Montevideo, w sumie cały czas byłem w stolicy Urugwaju, no i później teraz już 8 lat w Ekwadorze, w tej samej diecezji też, na wybrzeżu powiedzmy, teraz na wybrzeżu.
I przechodzimy do kolejnego ważnego punktu. Jak wyglądały pierwsze dni na misjach? Co najbardziej zaskoczyło i było najtrudniejsze w zetknięciu się z nową kulturą i realiami? I skoro wiemy, że to były 2 kraje misyjne, to myślę, że możemy też te dwa doświadczenia ze sobą porównać? Jak było w Urugwaju, a jak było w Ekwadorze?
No właśnie, no w obu krajach było całkiem różnie, nie? Bo po pierwsze, ja jak wylatywałem do Urugwaju, no to leciałem, pierwszy raz leciałem do tej części świata. Pewno, że czytałem jakieś tam książki Cejrowskiego i inne jakieś artykuły, ale to wiadomo, że to nie jest to samo. No więc Urugwaj to tak mnie zaskoczył, tylko z początku tak było troszeczkę, powiedzmy, niepoukładane to, bo tam nie wiedziano, co zrobić ze mną, tak w cudzysłowie, nie? Więc początek był taki troszkę trudny. Ale później wszystko tak się układało, no i... No i co mnie zaskoczyło? No zaskoczyło mnie na pewno tak negatywnie, mnie zaskoczyło to... Ja zawsze chciałem właśnie Amerykę Południową, ale wiadomo, my to słyszymy też, że ten nieporządek, że brudno, że te ulice takie zanieczyszczone, to wszystko jest prawda, nie? No to na pewno jeszcze bardziej mnie zaskoczyło, kiedy to zobaczyłem na własne oczy i no i było gorzej niż myślałem. No ale to z takich negatywnych, nie? A jeśli chodzi o ludzi, no to wiadomo, że to całkiem inna mentalność, nie? Natomiast jeśli chodzi o Ekwador, to w Ekwadorze już nie było takiego zaskoczenia, bo tak jednak no jakoś te kraje są trochę podobne do siebie, chociaż różnią się bardzo, ale jakieś tam mają punkty wspólne, nie? No ale Ekwador pod tym względem, jeśli chodzi o kulturę, o ludzi, o sam kraj, jest o wiele ciekawszy niż Urugwaj, nie? Chociaż mówię, nie chciałbym tutaj deprecjonować Urugwaju, nie? Bo jak mnie słuchają, to z pewnością się obrażą na mnie. Ale nie, jest pięknie tam w Ekwadorze, no.
Bardzo cieszę się, że też te wątki zostały poruszone i myślę, że to są takie momenty, kiedy myślimy sobie o podróżach, o wyprawach do krajów bardzo odległych od naszej ojczyzny, od Polski, to mamy też w głowie wiele stereotypów, wiele różnych wizji, wyobrażeń na temat tego, jacy są ludzie w tamtym miejscu, jak tam się żyje, więc też możemy trochę lepiej poznać zarówno Urugwaj, jak i Ekwador. Wiadomo, że to są takie wyrywki, wycinki wręcz, bo nie sposób w te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut opowiedzieć o wszystkim, co możemy zastać na miejscu, ale może to będzie też taka zachęta, by w tamte strony świata się wybrać. A jak wygląda taka codzienność misjonarza w Ameryce Południowej? Jakie obowiązki, rytm dnia, wyzwania czy zadania wypełniają księdza grafik?
To znaczy, no to co różni na pewno moją pracę z pracą księży polskich, to jest to, że jeśli chodzi o te sprawy pastoralne takie, no to wszystko się zaczyna jednak po południu, dlatego że no ani w Urugwaju może tak bardziej, ale to tak bardziej ludzie bardziej wierzący, ale w Ekwadorze no raczej nikt rano nie przyjdzie do kościoła, więc to mówię tak, że ja po prostu po południu poświęcam się tej pracy duszpasterskiej, w sensie, że odwiedzam moje wioski, to zajmuje dużo czasu, bo trzeba jechać, bo tam odprawiam mszę, później wracam do siebie, do parafii, powiedzmy do centrum, gdzie też jest zawsze msza każdego dnia. No i to popołudnie to jest na takie sprawy. No, chrzty, powiedzmy, no to wszystko to, co się wiąże z sakramentami, z katechezą, nie? No ale musimy dodać tutaj, że to nie jest tylko kościół parafialny, tylko są ponad 30 kaplic, ponad 30 wiosek, które trzeba odwiedzać każdego dnia. No a rano to są moje takie sprawy. Wiadomo, ludzie przychodzą. Ja i siostry mam na parafii, więc one są w biurze, no ale mimo wszystko ludzie gdzieś tam też przychodzą i do mnie, więc takie sprawy jakieś tam bardziej prywatne do załatwienia. No, sprzątanie, zajmowanie się parafią, czy gotowanie wtedy, kiedy muszę sam sobie ugotować, więc to rano raczej są to takie rzeczy związane bardziej z domem niż z parafią. Chociaż też się zdarzają wizyty na przykład u chorych, no to bardziej rano. czy tam jak są jakieś pogrzeby, no to też rano przychodzą. Natomiast całe to takie, powiedzmy, życie duszpasterskie, no to raczej po obiedzie.
Czyli wszystko jest poukładane, krok po kroku, chociaż wiadomo, tak jak...
No powiedz.
Właśnie chciałam powiedzieć, że to nigdy nie jesteśmy w stanie też wszystkich tych spraw, które mogą wyniknąć w ciągu dnia, przewidzieć, ale tak, no tak to też wygląda właśnie w tej posłudze duszpasterskiej. A z ciekawości zapytam, jak liczna jest księdza wspólnota parafialna?
Parafia to jest taki powiat, to jest 25 tysięcy mieszkańców, nie? Sam to, no bo to powiedzmy powiat, jakby tak przetłumaczyć dosłownie, nie? No i parafia, kościół parafialny jest w tym centrum, w mieście, powiedzmy też w mieście, w cudzysłowie. No to tam jest gdzieś powiedzmy z 6, niektórzy mówią 7 tysięcy mieszka i reszta to są wioski. 25 tysięcy, tak mniej więcej ten powiat liczy. I oprócz tego jeszcze do mojej parafii należy jedna gmina z innego powiatu. Tak to jest zrobione, także myślę, że z 27 tysięcy, tak jak ma, może nawet i więcej, bo tam to gmina to może mieć i z 5 tysięcy, także...
To porównując tę liczbę z naszymi polskimi liczbami wspólnot parafialnych, to ojej,
to, tak,
to jest naprawdę rzesza osób. I podziwiam właśnie to, że gdzieś tam da się to wszystko ze sobą połączyć i jest się z tymi ludźmi. Choć podejrzewam, że niejednokrotnie to też wymaga większego zaangażowania.
No właśnie, bo wszędzie trzeba dojechać. No problem jest w tym, że kościół parafialny to jest jedna sprawa i tutaj trzeba działać, no ale też pozostają i dzieci, i młodzież, i dorośli z każdej wioski, którzy też przyjmują sakramenty i tam też się odprawia msze święte i teraz jak wrócę, będę miał komunię święte i bierzmowania, także no te rozjazdy, tak, to większość czasu właśnie zajmuje to dojeżdżanie, nie? Do ludzi, nie?
Poświęcenie, ale tylko po to, aby każdy czuł się zaopiekowany i by każdy mógł w tym życiu Kościoła uczestniczyć i by mógł otrzymywać też te święte sakramenty. A jakie są realia życia ludzi w regionie, w którym ksiądz posługuje? W ogóle co może szokować Polaka w Ekwadorze, zarówno w kulturze, codzienności, jak i w tej zwyczajnej ludzkiej mentalności?
No to może zacznę od tego, co może zszokować Polaka. Na pewno, i mnie to jeszcze do tej pory gdzieś tam szokuje, na pewno sposób chowania umarłych, to znaczy sposób przeżywania, w cudzysłowie śmierci, tego, co się dzieje przed pochowaniem, tego, co się dzieje w czasie chowania, w czasie mszy świętej. No, dla nas byłoby to jakieś takie, no, myślę, żeby się zgorszyło wielu ludzi. Jakby zobaczyło, jak tam. Z tym, że no to jest taka kultura, no niestety. Mój kolega, ten ksiądz polski, też mówi, że właśnie on stracił tam, ale to tak w cudzysłowie, stracił szacunek do właśnie do pogrzebów. W takim sensie, że oni to w taki sposób żegnają się, że dla nas byłoby to coś niemożliwego. Nie? U nas jest żałoba, jest spokój, modlitwa, pewno, że ludzie płaczą. A tam, no ja na przykład słyszę, jak przyjeżdża trumna tam na pace, bo nie ma takich pięknych, luksusowych samochodów jak tutaj, tylko przyjeżdża na pick-upie trumna, no i słychać już z 3 kilometrów, że jedzie ten umarły, bo przy tej trumnie stoją z gitarą, śpiewają, tam są mikrofony, głośniki, już słychać z daleka, także, bo zmarły lubił te piosenki, więc oni... Zdarzało się, ja widziałem nawet, ja nie byłem świadkiem, ale to widzę, co publikują ludzie, że ludzie normalnie, bo tam 3 dni wcześniej przed pogrzebem, no jest ta modlitwa, ta trumna stoi w domu, bez żadnego tam schładzania, tylko w domu, w takiej gorączce. I ludzie nawet w niektórych regionach tańczą na tym, bo zmarły tak mu się podobało, więc jego piosenki, normalnie trumna jest, a obok rodzina tańczy, sąsiedzi tańczą. No niestety jest takie pijaństwo troszkę, bo to jednak jak tam 3 dni przychodzą sąsiedzi, trzeba ich nakarmić, tam piją też, zawsze jest alkohol. To są takie negatywne sprawy, no ale no, ja im też to mówię często, bo dla nas nie do pomyślenia coś takiego, nie? Ja nie mówię, że teraz oni są B, bo tak robią i tak jest źle. To gdzieś wynika tam z tamtej kultury, nie? No, ale są rzeczy, które mogliby zmienić, nie? Są okropne, nie? Niektóre rzeczy. Dlatego my pogrzeby tylko odprawiamy w kościele z msza i...
Jak wygląda w ogóle ta religijność Ekwadorczyków? Czym różni się od tej, którą znamy z Polski? Co jest w niej szczególnie inspirujące? A co, chociaż już trochę o tym usłyszeliśmy, może nie tyle mrozi krew w żyłach, co sprawia, że jednak są przestrzenie, nad którymi trzeba popracować?
No to ja pamiętam, jak byłem chyba z 4 lata temu w Polsce, a może jeszcze, i poszedłem do lekarza i to jak lekarz się, bo się mnie wypytywał też, on wiedział, że jestem księdzem, ale się wypytywał, gdzie jestem, więc ja mu powiedziałem, że wtedy chyba byłem może jeszcze w Urugwaju. Nie, już może w Ekwadorze. A on to mówi, a to tam dużo ludzi, bo to Latynosi tacy pobożni są. No właśnie to jest problem, że nie są pobożni. Wiadomo, że są takie miejsca, gdzie ludzie w większych miastach się widać, dużo ludzi, no bo duże miasta. Natomiast Ekwadorczycy, tam brakuje bardzo na przykład pobożności eucharystycznej. Msza święta to jest jakiś dodatek taki, nie? Nie ma takiej, jakiejś takiej wielkiej miłości do i czucia ważności mszy świętej, nie? Co my stawiamy na pierwszym miejscu, nie? Więc wcale nie, i to samo było w Ekwadorze, nie? Natomiast pobożność ludowa, typu odpusty, procesje, kult świętych, to jest bardzo mocne i myślę, że tutaj moglibyśmy się nauczyć czegoś takiej, bo Latynosi są bardzo tacy emocjonalni. Takie więzi rzeczywiście ze świętymi, Matka Boża, nie? Święci, procesje, to oni mają takie właśnie, takie nabożeństwo wielkie do tego. To, że muszą dotknąć każdą figurkę, że tam na początku mszy świętej procesja przez figurki, na końcu dotykają krzyża, figurek, żegnają się. To ktoś jakby to widział, bo to zawsze jak Polacy przyjeżdżają, to by, a co oni tak dotykają? Czemu? Po co oni to tak dotykają, nie? No to może się śmiać z tego. Natomiast w wielu przypadkach jest to jakaś tam taka głęboka więź z Bogiem, nie? Poprzez kult świętych, poprzez właśnie taką religijność, no bo to w większości są ludzie prości, nie? No to, że jak kapłan błogosławi, że oni tak rękę wznoszą, żeby tak jakby wydrzeć to błogosławieństwo, złapać je, nie? Najpierw łapią i później się żegnają, nie? To też są takie, zawsze to obcokrajowcy zwracają na to uwagę. Ja już jestem przyzwyczajony, ale wszyscy, którzy przyjeżdżają, zwracają na to uwagę, nie? No ale to jest taki wyraz, nie? Zresztą widać na tych piłkarzy Latynosów, piłkarze Latynosi, no właśnie te gesty takie wykonują, nie? Że tam całują ten krzyżyk z palców zrobiony, że się żegnają i nie jest to dla nich żadnym wstydem. No i właśnie to, że ludzie rzeczywiście nie wstydzą się wiary. Mimo iż ktoś by pomyślał, a tutaj w Polsce, czy tam gdzieś w ogóle w Europie, ty chodzisz do kościoła i a tak się zachowujesz, a tam właśnie nie ma takiego myślenia, że jak ja już się źle zachowuję, no to już nie zasługuję na nic i już nie mogę się przeżegnać. Każdy jeden, kto przychodzi przez kościół, żegna się. Ja nieraz siedzę w biurze na przykład w nocy, bo tak wolę pracować w nocy. Idą jakieś tam pijoki, ale się żegnają, przechodząc przez pijanie, ale się żegnają, przechodząc przez kościół, nie? Obok kościoła zamkniętego. Także taką tą religijność, którą Urugwajczycy stracili, nie mieli w ogóle tego, takiej religijności ludowej, nic z tego, bo to wytrzebiono tam wiarę. A oni jednak, Ekwadorczycy i pozostali Latynosi, mają. To jest takie ładne, folklor, ale czasami trzeba się przyzwyczaić, bo jest głośno, musi być głośno. Wszystko musi być głośno, ale jest pięknie.
pięknie się o tym słucha, ta prosta wiara czasami jest już ważnym krokiem do tego, by jednak więcej zrozumieć i krok po kroku, może jednak ta Eucharystia z czasem też stanie się dla nich ważniejsza. Oby tak właśnie było. To od razu też tak dopytam, też wspominał ksiądz o tym, że ta ich duchowość, pobożność jest taka bardzo ludowa. Czy takie polskie akcenty też udało się przenieść na tamte ziemie, typu na przykład jakieś takie nabożeństwa? Teraz trwamy w miesiącu, pięknym miesiącu, jakim jest maj, nabożeństwa majowe, litania loretańska. Czy tam też jest miejsce na coś takiego?
No, nabożeństwo majowe nie jest polskie, więc
no
myślę,
tak, ale chodzi mi o to, że tutaj właśnie w Polsce
nie,
gdzieś
w odróżnieniu,
jest...
tak, rozumiem, w odróżnieniu od, na przykład od gorzkich żali, co jest tylko w Polsce, nie? Były próby, ale to jednak nie jest klimat dla nich.
Rozumiem.
Na przykład gorzkie żale to nie klimat dla nich. To jest dla nas, my jesteśmy tacy sentymentalni i lubimy takie, te pieśni takie, ja na przykład uwielbiam gorzkie żale, no, ale to nie jest na tamten klimat, nie? Natomiast nabożeństwa majowe są, ja teraz właśnie to jest to, o czym mówię, że jeśli chodzi o takie nabożeństwo, to oni się organizują genialnie. To, tam nie trzeba nic. Ja zostawiłem, kupiłem książeczki takie, bo to diecezja wydaje. Mają na każdy dzień czytankę i oni to robią sami. No właśnie o to chodzi, że oni w swoich domkach albo w takie mają gruty, takie kapliczki tam gdzieś w swoich sektorach. To im wychodzi. Nowenny to jest to, co umieją robić. To tam ma podłoże takie historyczne też, nie? Ale to tak. Natomiast zrobić majowe w kościele, to niewiele osób przyjdzie.
No to u nas w Polsce chyba właśnie trochę odwrotnie teraz jest, że częściej ludzie przychodzą do kościoła na majowe, niż gromadzą się przy kapliczkach, jak to było jeszcze kilka lat temu.
Tak, to prawda.
Bo ja sama pamiętam te czasy, jak byłam młodsza, to wtedy jeszcze z prababcią chodziłam na takie nabożeństwa majowe przy kapliczce i nawet już trochę później, jak byłam nieco starsza, to jeszcze wracając do domu widziało się ludzi przy kapliczkach. Teraz jeszcze też się to zdarza, ale już naprawdę sporadycznie.
I bardziej na wschodzie.
Tak, to też, to prawda. A tutaj jednak te zachodnie części czy naszej diecezji, czy w ogóle Polski, no to już trochę z duchem czasu idą. Czy to dobrze? Trudno powiedzieć, ale na pewno te tradycje nabożeństw majowych, takich bardziej plenerowych, to było coś, co kojarzyło się z taką typową polską wsią i to dawało taki bardzo wyjątkowy klimat. Trzeba tylko pielęgnować właśnie to, co nas jednoczy i ta wiara też w naszym narodzie jest i oby nigdy to się nie zmieniło. Przechodzimy już do takiej części, myślę, że może bardziej podsumowującej czy naszą rozmowę, czy też w ogóle posługę misyjną w takim prywatnym ujęciu. Co jest dla księdza najpiękniejsze w posłudze misyjnej?
No właśnie, myślę, że już przez te 13 lat mogę powiedzieć, że najpiękniejsze jest to, że się widzi Kościół taki różnorodny, nie? Bo jednak to nie jest tak, że tam czasami też się odwiedzamy. Jest dużo Polaków w Ameryce Południowej, nie tylko w Ekwadorze, ale też w innych krajach, więc możemy się odwiedzać. No ale na przykład u nas w diecezji też jest dużo obcokrajowców, nie? To połowa naszej diecezji księży to są obcokrajowcy. No, to teraz wyobraźmy sobie, że w Kaliskiej jest połowa obcokrajowców, nie? Na razie tego nie ma, ale w przyszłości pewnie.
Biorąc pod uwagę ilość nowo święconych kapłanów, neoprezbiterów, to faktycznie gdzieś tam dostrzegamy to, że... No, zresztą modlimy się też na antenie naszego radia o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne, ale też i misyjne, także tutaj wszystkie te powołania są ważne i potrzebne, no ale faktycznie gdzieś to już da się dostrzec nawet gołym okiem.
No, to taka ta różnorodność była. Myślę, że to jest piękne, nie? Bo to daje takie doświadczenie Kościoła takiego uniwersalnego, nie tylko... Ja nie mówię, że teraz w Polsce nie ma doświadczenia Kościoła, nie, bo to nie o to chodzi. No ale będąc w Polsce, będąc w Urugwaju i w Ekwadorze teraz, no to jednak no, widać, że to, co robimy, jest potrzebne, nie? No i ta różnorodność w tym, w tej pracy, no. Piękne jest, Kościół jest piękny i naprawdę to rzeczywiście tak otwiera horyzonty, bardzo taki wyjazd i myślę, że jeszcze więcej daje jakiejś takiej chęci, zapału do tego, żeby pracować dalej, nie rezygnować, nie?
Wierzymy w tego samego Boga i mimo tego, że dzieli nas wiele tysięcy kilometrów niekiedy i sposób wyznawania wiary, ale właśnie wierzymy w tego samego Boga i myślę, że to też sprawia, że nawet my teraz słuchając o tym księdza doświadczeniu, mamy takie poczucie, że no właśnie, jesteśmy jednym kościołem, jednym organizmem i nieważne, w której części świata się znajdujemy, to jesteśmy w tej wierze razem, wszyscy. I czasami chyba sobie niewystarczająco zdajemy z tego sprawę i dopuszczamy tę myśl do siebie. A skoro mówimy o tym, co jest najpiękniejsze, to teraz jeszcze, co jest najtrudniejsze? Pobyt z dala od domu rodzinnego, warunki życia, odpowiedzialność, różnice kulturowe, czy może coś zupełnie innego?
No ja myślę, że to się zmienia też z biegiem lat, nie? Bo całkiem inaczej się patrzy na te sprawy po roku bycia, nie? W kraju. Te rzeczy takie trudniejsze, no się zmieniają. Ale myślę, że to, co się nie zmienia, przynajmniej w perspektywie tego, co w czym ja jestem teraz, to są takie rzeczy przyziemne. To są teraz już nudzą na przykład te podróże, żeby odwiedzać, nie? Bo jednak droga jest kiepska, już znam na pamięć te wszystkie dziury tam, gdzie muszę przejechać i czasami to tak trochę zniechęca. Ktoś by powiedział, że to no to takie tam wymyślanie. No może tak, ale jak już się piąty rok jedzie po raz kolejny, nie? Tam każdego miesiąca w to samo miejsce i już wiadomo, że tam są problemy, że tu coś może się stać, no to nudzi. Jest taki, na początku nie, no to jak się przyjeżdża, to fajnie, bo to po tych górach, po tych rzekach, nie, po tych dziurach, no to taka frajda, nie? No ale później przychodzi takie znudzenie tymi podróżami i mi się wydaje, że to jest to, co chyba tak jakoś zniechęca czasami, nie? Że wiadomo, że to taka ta droga, że tam trzeba dojechać, że są trudności, no. Jeszcze klimat też jest ciężki.
Właśnie o to chciałam dopytać, bo też od razu tutaj przypomnimy, że przecież choć Wielki Post już za nami, to misyjna jałmużna w tym roku, którą zbieraliśmy, właśnie tutaj powędrowała, czy powędruje do księdza Łukasza i też ma pomóc trochę naprawić konsekwencje tego, co przyroda wyrządziła no, kilka lat już temu, a w dalszym ciągu z tym się mierzycie. Podejrzewam, że takie sytuacje też potrafią wybić z takiego codziennego rytmu.
No właśnie, no to są takie pozostałości z tego trzęsienia ziemi, które było właśnie 10 lat temu. Tam przynajmniej w tej parafii, w której teraz jestem, został odbudowany kościół, bo tam była duża pomoc z różnych innych państw, więc kościół został odbudowany i kościół mam piękny, nie? No, wygląda jak supermarket, ale tak zbudowany, ale jest i go upiększamy. Natomiast jeśli chodzi o plebanie, no to tak troszeczkę to zostawili, nie? I plebania się nie zawaliła, bo kościół się zawalił cały prawie, nie? Plebania się nie zawaliła, natomiast została uszkodzona i tam nic nie było robione, także te wszystkie instalacje, jeśli chodzi tam o wodę, o prąd, no to tak powoli to zmieniamy. No a teraz jeszcze z tą jałmużną wielkopostną, za którą bardzo dziękuję wszystkim diecezjanom. Rzeczywiście mnie zaskoczyło bardzo to, ta suma, którą tutaj zebrano. No z tą pomocą, no tam górę zrobimy całą, nie? To na pewno. Myślę, że mogę powiedzieć, że zrealizujemy ten plan takiego odnowienia tej plebanii, że starczy na wszystko. Także Bóg zapłać wszystkim naprawdę. naprawdę wielkie Bóg zapłać.
A my się cieszymy, że mogliśmy się w tę pomoc także zaangażować i też myślę, że tak samo jak ksiądz pamięta o nas, o diecezji kaliskiej, tak samo i my pamiętamy o naszych misjonarzach i chociaż takim akcentem też pragniemy wspierać, mimo tego, że nie jesteśmy tutaj na jednym terenie, chociaż duchowo w sercu na pewno tak. I ostatnie pytanie, podsumowujące, ale też będące może dla nas wszystkich osób, które słuchają teraz tej audycji, taką podpowiedzią, czy może inspiracją, czego ksiądz nauczył się od lokalnej społeczności? Jakie wartości, postawy lub patrzenie na świat szczególnie księdza poruszyły? I czego możemy my wszyscy nauczyć się od czy Ekwadorczyków, czy Urugwajczyków, którzy też byli wspominani?
To znaczy, no ja myślę, że mi się wydaje, że wszyscy księża, którzy jadą na misję, przynajmniej ja tak to na to patrzyłem, że nastawieni są na takie właśnie jakieś tam wielkie akcje, w sensie, że teraz będziemy ewangelizować. No i później tak, kiedy jesteś już w parafii, no to się okazuje, że wystarczy robić rzeczy podstawowe, ale nie w takim sensie, że teraz jestem leniwy i na nic więcej mnie nie stać, nie? Tylko, że trzeba zacząć od rzeczy podstawowych, bo tam potrzeba rzeczy podstawowych. Ta wiara, o której mówiłem, ta pobożność ludowa, no właśnie też przedstawia nam taki obraz tych ludzi, bardzo takich zwykłych. Ta relacja z Bogiem, jeśli jest, to jest taka normalna, zwykła, bardzo prosta. Papito Dios, nie? Tatuś, Dios, Bóg tatuś, nie? Jak oni tak w taki, Virgencita, Matuleńka, nie? Matka Boża. Niektórych może to drażnić. Mnie też na początku drażniło, nie? Ale Papito, Virgencita, no to jest właśnie taki obraz takiej wiary zwykłej, prostej, nie wymagającej żadnych tam uniesień, tylko takiej prostej relacji. Takiej relacji, jaką mają przyjaciele, to jest prosta relacja, tam nie ma żadnego wymyślania, nie? Tylko po prostu kocham, lubię, bo jest, nie? Bo mi się podoba. Nie? Mam relację taką z Bogiem, bo wiem, że istnieje, że mi pomaga. I to na takiej zasadzie. I myślę, że oni mogą nas tego nauczyć. Nie? W takiej swojej zwykłości, w takiej prostocie. Bardzo, no i w tej skromności życia też, bo pewno, że są ludzie bogaci, no ale większość moich parafian to są ludzie bardzo ubodzy, skromni, nie? Tam nie ma jakiegoś takiego szukania jakiegoś czegoś wielkiego, jakiegoś poklasku. Tam jest po prostu taka prosta relacja. Idę do kościoła, bo chcę rozmawiać z Papito Dios, nie? Więc myślę, że tego możemy się nauczyć. Nie wymyślania jakichś rzeczy wielkich, bo nie są potrzebne, tylko takiej prostoty w przeżywaniu wiary i w relacji z Panem Bogiem. Ja się tego uczę. To nie jest tak, że bo ja widzę swoją pychę też, bo jestem Polakiem, to ja wiem lepiej, bo ja tu z Europy, to ja to widzę wszystko i staram się kontrolować, nie? Wiele razy mi nie wychodzi, ale oni uczą nas takiej prostoty, nie? To czasami denerwuje, są momenty, że denerwuje, ale później człowiek sobie zdaje sprawę, że tutaj nie trzeba wielkich rzeczy. Tak bym to ujął.
A my tak często lubimy sobie komplikować życie i szukać właśnie jakichś nie wiadomo jak wymyślnych form w ogóle przeżywania swojego życia, a naprawdę niekiedy wystarczy tak niewiele, wystarczy się zatrzymać i też zobaczyć, spojrzeć na to wszystko, co nas otacza i tym się ucieszyć. Nie szukać nie wiadomo jak górnolotnych wydarzeń, nie oczekiwać na wielkie cuda w naszej codzienności, bo te cuda dzieją się każdego dnia, ale nie zawsze potrafimy je dostrzec. I mam nadzieję, że też ta rozmowa zarówno pozwoliła nam wszystkim nieco lepiej poznać realia życia w Ekwadorze, w Urugwaju nieco też, ale przede przede wszystkim trochę lepiej poznać księdza Łukasza Więcława, misjonarza wywodzącego się z naszej diecezji. Bardzo cieszymy się, że też znalazł ksiądz tę chwilę, by w czasie urlopu, tego pobytu w Polsce, znaleźć tę chwilę, by z nami swoją historią się podzielić. Bóg zapłać za to spotkanie.
Dziękuję bardzo też za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich diecezjan i dziękuję jeszcze raz za jałmużnę wielkopostną. Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Gość dnia w Radiu Rodzina.